Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą po przerwie wakacyjnej już we wrześniu, ale ten miesiąc spędzimy na rozpędzaniu się. Będzie to głównie projekt, który na naszym Spotify'u przez wakacje stworzyliśmy, mianowicie będzie to alfabet turystyczny. W ostatniej audycji przed końcem sezonu nie udało się zasypać Was newsami ze świata turystyki. No to będzie to w pierwszej, nie tylko w pierwszej, w zasadzie w pierwszych pewnie czterech, pięciu troszeczkę tych informacji z wakacji będzie. Na wzrosty, a nawet powiedziałbym bicie rekordów, wskazują porty Chopina w Katowicach, w Zielonej Górze oraz w Radomiu. Generalnie cały polski rynek lotniczy rośnie około 8,3%, podczas gdy w Europie średnio jest niecałe 1,5%. To oczywiście wymaga coraz większych wkładów w infrastrukturę i to rzeczywiście się dzieje. Chociażby lotnisko Chopina dostało decyzję środowiskową, po rozbudowie jeszcze przez chwilę będzie mogło rosnąć do przepustowości ponad 30 milionów pasażerów rocznie, no ale i tak to pewnie w końcu się skończy, więc czekamy, drodzy Państwo, na CPK. Generalnie Polska może się pochwalić rosnącym zainteresowaniem ze strony turystów zagranicznych. Jak donosi Kiwi.com, trendy rezerwacyjne wyraźnie zmieniają się względem ubiegłego roku i niemal wszystkie polskie miasta posiadające lotniska odnotowały wzrost liczby międzynarodowych przylotów, co oczywiście wskazuje na rosnącą rolę regionów w rozwój turystyki przyjazdowej. Najwięcej turystów przyjeździ do Polski tego lata z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Liczba rezerwacji na rynku brytyjskim to aż 178%, w Hiszpanii 200%, Włochy to 158%. Jednocześnie najszybciej rosnącymi rynkami okazały się Litwa, Bułgaria, Łotwa, Szwajcaria i Rumunia. Mniejsze zainteresowanie Polską natomiast jest u Szwedów oraz obywateli państwa położonego tam, gdzie chce, jak to mawia pan doktor Szewko. Największą popularnością cieszy się Warszawa, no nie dziwne, jest tam największe lotnisko. Przykrą informacją jest to, że jedynym lotniskiem ze spadkiem pozostaje port Olsztyn Mazury w Szymanach, gdzie liczba rezerwacji zmniejszyła się o 18,5%, ale poruszamy się nie tylko samolotami, coraz ważniejszy staje się pociąg. Z badań otonoslegi.pl wynika, że blisko 1/4 turystów planowała w te wakacje podróż właśnie koleją. No, rozkład wakacyjny zwiększył liczbę połączeń, wzmocnił najpopularniejsze trasy turystyczne w Polsce, w tym nad Bałtyk, w Tatry, na Mazury oraz na Podlasie. Wydaje mi się, że jest to pozytywny trend, tak, no jak chcemy być ekologiczni, no to warto to wzmacniać. I myślą o tym też w Europie, chcą uprościć zakup biletów kolejowych realizowanych przez wielu przewoźników, no czyli w różnych krajach, i zapewnić pasażerom większą ochronę w razie opóźnień lub odwołania połączeń. Problem oczywiście nie jest ani nowy, ani mały. Z badań Eurobarometru wynika, że 36% Europejczyków ma trudność z rezerwacją podróży łączących różne środki transportu, a co czwarty napotyka problemy przy zakupie biletów na różnych przewoźników, różne połączenia. No i wielu pasażerów rezygnuje właśnie z takiej opcji podróży, no bo łatwiej polecieć, przynajmniej dojadę bez opóźnień i szybciej. Natomiast warunkiem powodzenia takiego projektu jest poprawa terminowości połączeń. Według Europejskiego Atlasu Kolejowego Polska osiąga około 85% punktualności, czyli całkiem nieźle. Również na tle Europy gorzej wypadają natomiast chociażby nasi zachodni sąsiedzi, gdzie terminowo realizuje się tylko około 3/4 połączeń. Multiagent Travel Planet przeanalizował zainteresowanie klientów wyjazdami w czerwcu i tu, drodzy Państwo, miało być to aż o 50% więcej klientów niż rok wcześniej. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, Grecję i Bułgarię, to 30%. Ale, drodzy Państwo, o co mi tutaj chodzi? Nie o to, żeby tu Wam podać bardzo starego newsa, tylko o to, że, drodzy Państwo, nam się rozszerza po prostu sezon, bo podobne dane mieliśmy również z maja. A więc sezon, no, powoli nam się wypłaszcza, być może przenosi właśnie na te miesiące. Mimo tak dużych wzrostów, aż 51% Polaków urlop planuje jednak spędzić w kraju. Największą popularnością cieszą się polskie morze, tu 22% respondentów, góry 12,5%, 16,5% to inne miejsce w naszym kraju. Wróciliśmy we wrześniu, no i wróciliśmy w zasadzie razem ze szkołą, z kalendarzem szkolnym, choć ja wolę mówić, że jest to kalendarz wakacyjny. Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia, no rzecz jasna pierwszy jako święto również. Podobnie jak w obecnym roku szkolne ferie zaplanowano w trzech terminach: 18 do 31 stycznia, 1-14 lutego oraz 15-28 lutego. Wtedy właśnie będą wypoczywać uczniowie z naszego województwa. Wiosenna przerwa związana z Wielkanocą została zaplanowana między 25 a 30 marca. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidziano na 30 kwietnia, ale nie cieszcie się, to dla maturzystów oraz dla reszty 25 czerwca. Małopolska gmina Ciężkowice jest coraz bliżej uzyskania statusu uzdrowiska. Badania potwierdziły, że znajduje się na jej obszarze woda siarczkowa, wydobywana ze źródła Ignacy. Ma mieć ona właściwości lecznicze i mogą być stosowane w leczeniu np. chorób reumatycznych czy oddechowych. Zanim alfabet, to jeszcze jedna informacja, bo no w zasadzie jest to wydarzenie, które odbędzie się w przeciągu tygodnia. 10 i 11 września konferencja turystyczna w Olsztynie będzie poświęcona ona turystyce wytchnieniowej. Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia tejże właśnie formy turystyki oraz inicjatywy wspierające osoby z niepełnosprawnościami, a także dotyczące ich bliskich czy opiekunów. Wydarzenie będzie też okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie, zarówno jeżeli chodzi o organizację, jak i dobre praktyki stosowane przez lokalne podmioty w tym zakresie. Konferencja ma być pierwszego dnia w Urzędzie Wojewódzkim, sala konferencyjna numer 160, a drugiego w Nadleśnictwie Olsztyn w Zazdrości. No i przechodzimy do literki pierwszej, literki A. Autostop, drodzy Państwo, to sposób podróżowania, w którym zamiast kupować bilet, inwestujesz w uśmiech, wyciągnięty kciuk, kawałek kartonu i mazak, a w zamian otrzymujesz nadzieję, że kierowca akurat nie jedzie do skupu złomu. Jest to forma turystyki lub podróżowania polegająca na przemieszczaniu się przygodnie z zatrzymanymi pojazdami, popularna w Polsce od końca lat 50. do początku 90. Wtedy to był taki, powiedziałbym, legitny autostop. Autostopowicze mieli oficjalne książeczki z ubezpieczeniem, z kuponami, które później kierowcy mogli wymienić na nagrody. Był to taki kreatywny sposób ustroju socjalistycznego na krajoznawstwo i jak najbardziej na takie, no właśnie, socjalne kwestie na pewno, socjalizowanie się, o tak powiem. Oczywiście obecnie wiele obaw byłoby o bezpieczeństwo, aczkolwiek, drodzy Państwo, no, w dalszym ciągu taka forma podróżowania istnieje. Obecnie bardziej zorganizowane formy mają nazwy car sharing czy carpooling. W różnych krajach różnie się do tego naprawdę podchodzi. Do tego by potrzeba było pewnie specjalną audycję, drodzy Państwo. Na przykład w Japonii jest on bardzo rzadki, natomiast Islandia, Nowa Zelandia to normalny sposób podróżowania. Istnieją też mistrzostwa autostopowe, podczas których uczestnicy ścigają się, kto najszybciej dotrze do wyznaczonego celu, bez wydawania pieniędzy na transport. Oczywiście o celu dowiadujemy się tuż przed tym. No i chociażby taki organizuje Akademicki Klub Turystyczny Kortowski Autostop. Impreza dla wszystkich studentów w tym roku odbył się w dniach 4-7 czerwca. Uczestnicy wyruszyli w trasę w nieznane, powiedzmy, że w nieznane, bo zaraz było znane, bez biletu, planu. Meta była zorganizowana w Górach Sowich. Natomiast teoretycznie możemy się pochwalić nawet największym wyścigiem autostopowym na świecie. Tak przynajmniej reklamowany jest Autostop Race w tym roku, 19 września, z kampusu we Wrocławiu. Jeśli chcielibyście się zainspirować, może spróbować tak podróżować, to zachęcam do odwiedzenia ekipy autostopem dookoła świata. Może oni was zachęcą. Pamiętajcie tylko, że tak jak mówiłem, w każdym kraju są inne przepisy, także zawsze, jeżeli podróżujecie, sprawdźcie, bo w wielu miejscach jest to po prostu nielegalne. No my z Ewą kilka razy podróżowaliśmy w taki sposób, natomiast no, nie jest to jakaś bardzo częsta u nas forma. Raczej powiedziałbym, że ze zmiennym szczęściem. Biorąc pod uwagę, że to były bardzo krótkie wyjazdy, no to lepiej mieć troszeczkę więcej pewności oczywiście w planie, natomiast przygoda na pewno fajna. Teraz będziemy na B, ale troszeczkę dłużej, bo nie tylko jedno hasło tutaj postanowiłem wybrać. Pierwsze hasło to backpacking. Jest to podróżowanie z całym swoim dobytkiem na plecach. Backpacker potrafi przeżyć tydzień z rzeczami, które przeciętny turysta pakuje do kosmetyczki. Zasada jest taka, bierzesz minimum tego, co możesz kupić na miejscu, zwłaszcza tych tanich rzeczy, a ze sobą bierzesz rzeczy już zużyte, które nie muszą wrócić. Tym samym będziecie mieli więcej miejsca na pamiątki, co w przypadku wzięcia tylko bagażu podręcznego ma znaczenie. Ja wiem, że turystyczną duszę boli to, że wyrzucamy wielokrotnie zszywaną 10-letnią kurtkę czy koszulkę poplamioną, ale czasem trzeba się z nią pożegnać. Spokojnie, one zrozumieją, poczują się jak kapitan, który musiał umrzeć po to, by załoga przeżyła. Jeżeli chodzi o jakieś ciekawostki, no wielu, drodzy Państwo, backpackerów, może to nie tyle ciekawostki, tylko charakterystyka, planuje tylko pierwszy nocleg, pierwszy lot. reszta wszystko spontanicznie. Średnia masa plecaka backpackera to jest między 10 a 15 kilo, ale u początkujących zdarza się nawet ponad 20 kilo. Czyli jak widzicie, po prostu trzeba trochę spróbować, żeby dowiedzieć się, jak dużo tego potrzebujemy. Najpopularniejsze kierunki to Azja Południowo-Wschodnia, Australia i Ameryka Południowa. No, w okolicy Olsztyna tu wam za wiele nie powiem, na pewno przyda mi się plecak na wycieczki piesze, no ale to już nie to samo. Bagaż, drodzy Państwo, to zbiór rzeczy, które wydawały się niezbędne podczas pakowania na wyjazd, ale przy pakowaniu na powrocie okazuje się, że przez cały wyjazd ich nie użyliśmy, a brakuje miejsca na pamiątki. No i właśnie mówiłem wcześniej o backpackingu, bagaż to podstawa, ale to bagaż podręczny, tak? Taki wtedy bieda backpacking mamy, bo to uczy nawet osoby, które nie planują 3-miesięcznego włóczenia się po Azji, jak się sensownie spakować. Ale tak naprawdę co nas uczy pakować? Oczywiście dopłata za nadbagaż. Niestety przedrostek nad nie jest tu taki jak w wyrazach nadludzki czy nadzwyczajny, a bardziej jak nadwaga i nadpsucie i za to niestety trzeba nadpłacić. Jakie są limity? Tu oczywiście nie ma jednego obowiązującego na świecie czy nawet w Europie, choć są ku temu zakusy. Każda linia lotnicza ustala własne limity, zawsze warto przeczytać informacje, nawet jeśli wydają się niejasne, lepiej wiedzieć mało niż nic. Jeżeli chodzi o przykłady, no to oczywiście tutaj bardzo często zależy to od taryfy, czy wzięliśmy tylko bagaż podręczny, czy jeszcze jakiś dodatkowy, kabinowy i one wtedy mają no, inne zasady. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość, taką podstawą jest 40 na 30 na 20 cm. To są, drodzy Państwo, najniższe wymiary, dlatego mówię, że podstawa. Takie mają Ryanair i Wizz Air. EasyJet w dwóch pierwszych wymiarach o 5-6 cm więcej. LOT ma 55 na 40 na 23 plus mały przedmiot osobisty w większości taryf. Z tym, że tu mamy jeszcze, że to jest 8 kg maksymalnie. W Lufthansa, Air France, British Airways pierwszy wymiar to jest przynajmniej 55, a drugi przynajmniej 35, trzeci przynajmniej 23, więc są to oczywiście nieco większe. Już nawet nie tyle plecaki, co walizki. Co ciekawe, drodzy Państwo, najczęściej gubionym elementem bagażu są zawieszki znanymi właściciela. Ciekawe, jak wiele osób zostało przez to okradzionych, bo ktoś wiedział, że nie ma ich w domu. Może warto pamiętać, żeby nie wpisywać tam danych wrażliwych. Najcięższy zarejestrowany bagaż pasażerski ważył ponad 300 kg i wymagał specjalnego transportu. W okolicy Olsztyna tu za wiele nie powiem, natomiast raczej chodzi o kontekst, jeżeli będziecie udawać się gdzieś indziej, w Polsce zwłaszcza, no to taka informacja może się przydać. Skrytki bagażowe, bo czasami nie chce nam się nosić tego wszystkiego, albo mamy tylko krótką jakąś przesiadkę, no to na dworcach takie są, czasem przechowalnie takie mają hotele, hostele, więc możemy po prostu podejść i zapytać, jeżeli to jest blisko dworca, to nam akurat nie zaszkodzi. No oczywiście, jeżeli chcemy być mobilni, no to plecak będzie lepszy niż walizka. Dalej zostajemy jeszcze w literce B. Trzecim hasłem na B, drodzy Państwo, jest bilet. Bilet to taki mały kawałek papieru lub plik w telefonie, który ma ogromną moc. Bez niego możesz podziwiać pociąg, samolot czy koncert, ale z drugiej strony bramki. Tak to, drodzy Państwo, jest coraz częściej, również z uwagi na kwestie środowiskowe, że faktycznie nie jest to kawałek papieru, a kawałek kilobajta. Choć pamiętajcie o tym, że czasem warto być i cyfrowym, i analogowym, zorientować się, czy i jaka forma odpowiada, choć w tym momencie wiele linii, wiele lotnisk nawet nie oczekuje biletów w formie papierowej, nawet nie daje w zasadzie żadnych możliwości na odprawę taką papierową. Jeżeli chodzi o ciekawostki związane z biletem, pierwsze bilety kolejowe pojawiły się w XIX wieku, oczywiście wraz z rozwojem kolei. Początkowo były drukowane na grubym kartonie i często miały różne kolory w zależności od klasy przejazdu. To w sumie tu nic dziwnego nie ma. Najdroższe bilety lotnicze na świecie, drodzy Państwo, mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, oferując pasażerom prywatne apartamenty, prysznice i wykwintne posiłki. No to ja bym chyba wolał tylko na takim długim locie, ale no oczywiście, drodzy Państwo, nie wiem, tak jak i pobyt w hotelu jakimś tam, wiecie, siedmiogwiazdkowym, oczywiście tylko z nazwy, bo one są w praktyce pięciogwiazdkowe. Czy to wnosi coś do mojego poznania aż tak mocno? Oczywiście pewnie jakbym był, to bym się tym chwalił, ale nie, chyba nie. Pytanie, co powiedzą na to bogaci ludzie. Coraz więcej atrakcji turystycznych stosuje bilety elektroniczne, które można przechowywać w smartfonie dzięki kodom QR. Możemy po prostu wejść, ryzyko zgubienia jest znacznie mniejsze, no chyba, że zgubimy telefon. Jeżeli chodzi o okolice Olsztyna, tu raczej tylko ciekawostka, bardziej przypomnienie w kontekście biletów na komunikację miejską. Oddawajcie krew, a po oddaniu odpowiednio 15 litrów kobiety i 18 litrów mężczyźni będziecie jeździć po naszym mieście i nie tylko, za darmo. I to na tyle, jeżeli chodzi o literkę B. teraz C i na C wybrałem dla Was City Break. City Break to taki krótki wyjazd do miasta, urlop, podczas którego w 2 dni próbujesz zobaczyć niemal tyle atrakcji, ile normalny mieszkaniec ignoruje przez całe życie. No trochę jest w tym prawdy, czy nie zdarzyło Wam się przyjechać do jakiegoś znajomego w innym mieście, pozwiedzać, po czym uświadamiacie go, że widzieliście atrakcje, o których on nawet nie słyszał. Taka jest właśnie różnica między turystą a mieszkańcem, kompletnie różne priorytety. Choć często City Break bywa kojarzony z podróżą lotniczą, to nie zawsze musi tak być. Oferta biletów weekendowych, chociażby w PKP czy w przewozach regionalnych, pozwala nam zwiedzać, nie wnikając w to, jakie to jest połączenie, tak? I możemy sobie po prostu skakać, przesiadać się w różne strony. No ale faktycznie staliśmy się zbyt wygodni. Bardzo często na City Breaki lecimy nie krajoznawczo, a turystycznie, czyli poza nasz kraj. Jeżeli chodzi o statystyki, najczęściej City Breaki trwają 2 do 4 dni, no klasyka, weekend można powiedzieć. I to tanie linie lotnicze sprawiły, że te City Breaki właśnie stały się takim bardzo dynamicznym rodzajem turystyki. Olsztyn również promuje się jako kierunek na weekendowy City Break. Najczęściej wskazywane atrakcje, które no, mogą ludzie z Polski, ale nie tylko z Polski oczywiście, zobaczyć, to Stare Miasto, Jezioro Ukiel, Planetarium i Zamek Kapituły Warmiński. No, jesteśmy już na literce D i tu dla Was wybrałem dworzec, kontynuując troszeczkę tematykę kolejową, bo był bilet i był City Break, również kolejowy. Co to jest dworzec? Drodzy Państwo, to miejsce, gdzie jedni witają się z bliskimi, inni żegnają, a wszyscy nerwowo patrzą na tablicę odjazdów. Dworzec bywa też źródłem frustracji, gdyż na każdym, mimo że ostatnio wewnątrz wyglądają prawie tak samo, na każdym panują inne zasady. Kto szukał kiedyś darmowej i niewyglądającej tragicznie toalety, ręka do góry? No niestety tak łatwo nie ma, albo rybki, albo akwarium. I tu cytat Paulo PKP Coelho, prawo do dwójki jest prawem człowieka, ale na zasadach rynkowych. Dworzec to miejsce bardzo potrzebne, zwłaszcza dla krajoznawstwa. Wcześniej mówiłem o bilecie, o tym, że są weekendowe, właśnie w celu zwiedzania naszego kraju. W długie weekendy działają dłużej. Jakie mamy, drodzy Państwo, ciekawostki odnośnie dworców? Największym dworcem kolejowym na świecie pod względem powierzchni jest chiński Chongqing East. Jego powierzchnia wynosi mniej więcej tyle, ile dwukrotność olsztyńskiej dzielnicy Śródmieście. Z kolei pod względem liczby peronów i torów światowym rekordzistą pozostaje nowojorski Grand Central Terminal. 44 perony, 67 torów. Najbardziej ruchliwym natomiast dworcem kolejowym świata pod względem liczby pasażerów jest Shinkuju w Tokio. Obsługują, drodzy Państwo, około 2,3 miliona pasażerów dziennie. Niesamowite wielkości. No cóż, o dworcu w Olsztynie nie będę mówił, choć cieszy mnie to, że przynajmniej przystanków mamy więcej niż jeden. Kolejna literka w naszym abecadle, E. I na E wybrałem egzotykę. Egzotyka, drodzy Państwo, to wszystko to, co sprawia, że na śniadanie jemy owoce, których nazw nawet nie potrafimy wymówić, a temperatura o 8 rano jest wyższa niż w Polsce w lipcu. Choć ostatnio w Polsce jest tak wysoka, że w zasadzie wszędzie na świecie powiedzieliby, że jest gorąco. Egzotykę od innych podróży wyróżnia to, że jest to podróż w miejsca diametralnie odmienne od naszej codzienności, tak? Zarówno pod względem kultury, klimatu, wyżywienia, przyrody. W przeciwieństwie do tradycyjnej turystyki wymaga dokładniejszego przygotowania. To na pewno trzeba powiedzieć, zarówno logistycznego, jak i finansowego. Trzeba się uodpornić na skok kulturowy, tak? Natomiast również uodpornić zdrowotnie. Trzeba, czy poprzez wykupienie lepszego ubezpieczenia, czy poprzez szczepienia, probiotyki, jakieś leki na choroby tropikalne. I tak, widzę Was antyszczepy, to dla Was jest przekaz. Żółta febra, drodzy Państwo, to nie jest COVID, że będziecie bezobjawowi i de facto zdrowi. Nie, po prostu no, jest duża szansa, że się przekręcicie. Także wylatując, niestety trzeba o tym pomyśleć. Za najbardziej egzotyczne kierunki Europejczycy uznają wyspy Pacyfiku, Amazonię i Madagaskar. Pamiętajcie, że dla mieszkańców tych miejsc egzotycznych, to my żyjemy w egzotycznym kraju. Oczywiście dla mieszkańców tropików. Śnieg jest prawdopodobnie bardziej egzotyczny obecnie niż dla nas palmy. W okolicy Olsztyna palm może niewiele, ale można poczuć klimat egzotyki. Mamy przecież liczne smaki Orientu, czytaj kebaby. F jak festiwal. Festiwal to wydarzenie, podczas którego tysiące ludzi spotyka się w jednym miejscu, aby wspólnie słuchać muzyki, oglądać filmy, skecze, sceny, jeść lokalne przysmaki albo świętować kulturę. To również jedyna okazja, kiedy stanie w kolejce do food trucka staje się częścią doświadczenia, można powiedzieć, a nagrany telefonem koncert nigdy nie zostanie odtworzony, za to przeszkodzi profesjonalnej ekipie go nagrywać. No, jak nic, win-win, tylko w negatywie, ale oczywiście różne są festiwale, te kameralne, gdzie każdy się zna, najlepszymi widzami są sami artyści, a ochroniarze można można policzyć na palcach jednej ręki węża, polecam najbardziej, chociaż pewnie organizatorzy kręcą nosem na wyniki finansowe. Te największe zaś, choć obrzydzają komercją coraz bardziej, no to oczywiście mają zwykle dobry line-up i jak chcemy posłuchać na żywo, to i tak tam pojedziemy. No tu odnoszę się oczywiście tylko do tych muzycznych, natomiast festiwale mamy bardzo różne. Największy festiwal świata odbywa się w Wiedniu, nazywa się Donauinsel Fest, czyli no po prostu na wyspie na Dunaju. Przyciąga nawet 3 miliony uczestników. W Japonii, drodzy Państwo, odbywa się bardzo ciekawy festiwal. Festiwal nagich mężczyzn Hadaka Matsuri, którego tradycja liczy ponad 500 lat. No o olsztyńskich festiwalach dużo nie będę mówił, ale no jesteśmy akurat w dobrym momencie festiwalowym. Rzecz jasna Kortowiada już była, tak? Olsztyński Green Festival, lato artystyczne. W ogóle na całej Warmii i Mazurach jest dużo imprez. Już wystarczy w weekend gdzieś nad jezioro pojechać. Do czego oczywiście zapraszam i zachęcam. Jesteśmy na literce G. Tu również mam dla Was więcej niż jedno hasło. Zaczniemy od gór. Nie mogło zabraknąć oczywiście ich w zestawieniu. Góry to przecież miejsce rozwoju polskiego krajoznawstwa, rozwoju turystyki. Góry to takie miejsce, drodzy Państwo, gdzie idziemy przez kilka godzin tylko po to, żeby zrobić zdjęcie, zjeść kanapkę i zejść z powrotem tą samą drogą, albo inną, bo to też się czasami zdarza. No chyba, że pogoda się tak bardzo udała, że wtedy robimy zdjęcie mgły, kanapki nie jemy, bo nawet jej nie widzimy i nie schodzimy, bo nie wiemy, którędy weszliśmy. Piękne nasze góry. Ja mam jakby bardzo dobre wspomnienia z podróży po górach różnych na świecie. Aczkolwiek pamiętam, jak kiedyś stałem pod Wiatą na przełęczy Karkonoskiej podczas deszczu, a i tak byłem cały mokry, bo deszcz przechodząc z jednej strony góry na drugą padał bokiem. Piękne to były czasy, nie zapomnę ich nigdy. Dla wszystkich mających problemy z grawitacją, oczywiście góry stanowią źródło licznych lęków. Ci zostają więc na krupówkach lub wjeżdżają kolejką. Dla sportowych świrów góry to miejsce, w których pochodzisz cały dzień, ledwo dochodzisz do schroniska, i tak uważasz się za najszczęśliwszego człowieka na świecie. Turystycznie góry są bardzo ważne, pamiętajmy o nich również poza sezonem, powiedziałbym nawet może przede wszystkim poza sezonem. Wybrałem parę ciekawostek na temat gór. Otóż, drodzy Państwo, Mount Everest dalej nam rośnie około 4 mm rok do roku wskutek w dalszym ciągu zderzenia Indii z resztą Azji. Najdłuższym pasmem górskim na Ziemi są Andy, około 7000 km długości, czyli mniej więcej tyle, co długości ma Amazonka. A odnośnie gór polskich, co myślicie, że w Polsce są małe góry? Potrzymajcie mi czekany. W samych Tatrach mamy ponad 70 szczytów powyżej 2000 metrów. Druga sprawa, że poza Tatrami nie mamy ich wcale. W Tatrach za to szczyty nie są wybitne. Co to znaczy? Wybitność, drodzy Państwo, to jest minimalna wysokość, jaką musimy zejść z danego wierzchołka, aby móc wejść na jakikolwiek wyższy teren. I najwybitniejsza w Polsce jest Śnieżka, za nią Babia Góra i Śnieżnik. I co, Tatry dalej takie mocne? Co ciekawe, najniższą górą, to jest szczytem o statusie góry, jest Yingshan, położona w chińskim mieście Shougang. Ma ona zaledwie 60 cm wysokości nad poziomem otaczającym jej teren. Mimo, że przypomina oczywiście raczej głaz narzutowy po prostu oficjalnie, jest uznana za górę. Za czasów Mao ktoś próbował podkopu, żeby udowodnić, że jest to po prostu zwykły kamień. Po wykopaniu dziury na kilka metrów głąb ziemi prac zaprzestano i nie dokopał się do dna. W roku 58 także próbowano również bez powodzenia i wtedy uznano oficjalnie, że tak, to jest góra. Na stronie China.org czytamy, że ma wysokość 48 metrów, lecz znakomita jej większość znajduje się pod ziemią. Tak, widoczny fragment ma 60 cm wysokości, 124 długości i 70 szerokości. Obecnie górę ochrania przepis, że nie można tam nawet stawiać żadnych budynków. No, to by było dopiero dziwne, gdyby budynki przesłoniły górę. Może nasza Warmia z gór nie słynie, ale oczywiście Górę Drlewską można odwiedzić. To jest jedno z wyższych wzniesień, w zasadzie od Uralu aż po Ardeny. No, ale my mamy dużo wzgórz morenowych. Zostajemy, drodzy Państwo, w abecedle turystycznym na literce G. Na dziś drugim hasłem jest gastronomia. Jest to sztuka przekonywania turystów, że deser zmieści się nawet po największym obiedzie. To sztuka powiedzenia ci, że z produktów za 10 zł można wyczarować takie cudo, za które zechcesz zapłacić 1000 zł. Ileż to o gastronomii, by nie mówić, to jedzenie jemy cały czas i nawet jeśli nie jest drogie per se, to jest drogie w naszym podsumowaniu paragonowym, powiedzmy z miesiąca czy roku. Oczywiście nie wszystko, co zjadamy, to gastronomia, ale chęć do luksusu powoduje, że często po nią sięgamy. Wystarczy pojechać w te miejsca świata, w których jeszcze nie zachłyśnięto się tak szczęśliwie tą zachodnią modą na food trucki. Jest wiele takich miejsc, w których korzystają z nich na co dzień mieszkańcy. Nie zawsze jest to ciężarówka, tak? Czasem jest to po prostu stoisko mobilne przewożone na wózku i o takie, drodzy Państwo, food trucki walczymy. Co ciekawe, swoje dziedzictwo niematerialne, gastronomiczne, jako pierwsze na liście UNESCO wpisała Francja. No ale przy gastronomii oczywiście muszę powiedzieć o najdroższych daniach. No, jakie rzeczy są w gastronomii najdroższe? rzecz jasna, pochwała klienta. Badumc. I jak już zapijecie ten żart, to śpieszę powiedzieć, że nie jest to łatwe stwierdzenie tych kosztów, gdyż na przykład taka antymateria, dla której na pewno cała masa Januszy biznesu gastronomicznego znalazłaby w Polsce zastosowanie, to koszt około 62,5 biliona dolarów za gram, czyli mniej więcej 10 razy tyle, ile gotówki jest na świecie i mniej więcej, tu w zależności od statystyk, trzecia bądź ósma część wszystkich pieniędzy świata. No i co, teraz kawior już nie taki drogi, prawda? Jedne z najdroższych kiedykolwiek dań podanych w historii to m.in. czekoladowy pudding w restauracji brytyjskiego hotelu Lindew Hoe Country House za 22 tysiące funtów, to ponad 100 tysięcy złotych. Najdroższa pizza to Ludwik XIII, kosztowała 12 tysięcy dolarów, również kolejny deser lodowy w nowojorskiej restauracji Serendipity 3, 25 tysięcy dolarów. I to danie okupuje obecnie miejsce na najwyższym stopniu podium rekordu Guinnessa. No w sumie innych nie ma w rekordach Guinnessa. Najdroższa szynka dojrzewająca, hiszpańska Iberico de Bellota, prawie 10 tysięcy dolarów. Najdroższy hamburger to prawie 6 tysięcy dolarów. Najrzadszy, najcenniejszy i najdroższy kawior oczywiście z Białugi. Kilogram kosztuje około 20 tysięcy funtów. Co tam jeszcze mamy z drogich rzeczy? Oczywiście wino, tak? Najdroższa kiedykolwiek kupiona butelka wina to był Burgund z Domaine de la Romane Conti, rocznik 1945, 558 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o mięso, to na szczycie wołowina Kobe, oczywiście, cenione ze względu na swoją marmurkowatą strukturę. Najdroższe kawałki tej wołowiny kosztują ponad 1200 dolarów za kilogram. Za sprawą zawartości tłuszczu potrafią być niemal białe. Zostając przy bieli, białe trufle z Alba to 300 tysięcy dolarów za duże okazy. Najdroższa przyprawa, czyli szafran, to nawet 20 dolarów za gram. I tu polecam szafran kanaryjski, który jest znacznie tańszy. Najdroższa ryba to tuńczyk błękitnopłetwy, osiąga na aukcjach w Japonii cenę ponad 1200 dolarów za kilogram. Długo by opowiadać o tych rekordach, no ale dziś na tyle w odcinku wakacyjnego alfabetu turystycznego w audycji Gdzie nogi poniosą.